Co się dzieje w prokuraturze? Zbigniew Ziobro odwołuje wiceszefową poznańskiej prokuratury za sprawę Mariki. Na konferencji ujawniono dane ofiary przestępstwa. Potem jeszcze Zbigniew Ziobro składa skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na stację TVN. Generalnie Zbigniew Ziobro najwyraźniej uważa, że prokuratura i sądy, nad którymi sprawuje pieczę od 8 lat, nie działają za dobrze. Co poszło nie tak? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa serdecznie, witam naszych widzów i witam naszych gości. Pani prokurator Ewa Wrzosek, Stowarzyszenie Lex Super Omnia. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I witam. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Telewizji Idź Pod Prąd.
Witam bardzo serdecznie.
Pani prokurator, w sprawie Mariki już wiele, czy w ogóle w sprawach, którymi zajmuje się Zbigniew Ziobro, wiele kontrowersyjnych rzeczy się dzieje. Ja bym chciał zacząć tak prawie od końca, czyli właśnie od tego odwołania zastępcy szefa prokuratury Poznań Stare Miasto. Ogłosił to Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej. Uzasadniał, że to błędy w sprawie właśnie głośnej, o którą sam Zbigniew Ziobro nagłośnił, sprawie Mariki, że doszło do rażących błędów skutkujących wątpliwą kwalifikacją prawną. Chciałbym Panią zapytać, jak często zdarzają się w ogóle takie rzeczy jak odwołanie ze stanowiska prokuratora?
Sytuacja, w której prokurator generalny, którego kompetencją jest powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w prokuraturze, sama w sobie nie jest niczym niezwykłym. Ma on takie prawo, są przepisy dające mu takie uprawnienie. Natomiast w tej konkretnej sprawie, gdzie uzasadnieniem podanym publicznie do wiadomości był fakt, że pani prokurator, zastępca prokuratora rejonowego Poznań Stare Miasto, nie stanęła na wysokości zadania. Jest to uzasadnienie kuriozalne i proszę mieć na uwadze, że odwołanie nastąpiło po upływie dość znacznego okresu czasu od wydania w tej sprawie wyroku skazującego, wyroku, który się uprawomocnił. Ta sprawa nie była incydentalnym orzeczeniem konkretnego prokuratora, ale przeszła kolejne etapy swojej weryfikacji, począwszy od aktu oskarżenia przez wyrok pierwszej instancji, wyrok drugiej instancji. Pani Marika odsiedziała już jeden rok z orzeczonej przez sąd kary pozbawienia wolności, więc nie może być tak, że po takim czasie arbitralnie prokurator generalny, któremu najwyraźniej mylą się role szefa prokuratury, ministra sprawiedliwości i polityka, lidera jednej z partii rządzących, decydował w ten sposób o obsadzie kadrowej prokuratury.
No właśnie, no to nie tylko odwołanie, ale też ta konferencja prasowa, czyli tak bardzo publiczne załatwienie sprawy, tak to się chyba już naprawdę rzadko zdarza.
Praktycznie nie słyszałam do tej pory o tego rodzaju sytuacji, zwłaszcza, że rzecznik prokuratora generalnego dopytywany następnie przez dziennikarzy o nazwisko pani prokurator, bo jest dwóch zastępców szefa prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto, stwierdził, że nie czuje się uprawniony do podania tego nazwiska, ponieważ nie wie, czy została ona już powiadomiona o tej decyzji i czy stosowne papiery zostały przekazane. Więc to tym bardziej jest decyzja kuriozalna, kiedy prokurator musi się sam niejako domyślać, słuchając konferencji prokuratora generalnego, czy chodzi o niego, czy chodzi o inną osobę i uzyskuje z konferencji prasowej powody swojego odwołania.
Czyli dwie, panie prokurator, w Poznaniu przynajmniej przez jakiś czas nie były pewne, czy nie chodzi, o którą z nich chodzi. To też ciekawa sytuacja. Druga rzecz, do której doszło na tej konferencji, to ujawnienie danych osobowych ofiary tego przestępstwa. To prokurator Tomasz Szafrański odczytywał wyrok i nie pominął tych danych przy cytowaniu uzasadnienia wyroku. Czy w ogóle można ujawniać dane, publicznie dane ofiary przestępstwa?
Taka sytuacja nie miała prawa się zdarzyć. Dane ofiary przestępstwa są anonimizowane. Nawet jeśli mamy do czynienia z wyrokiem prawomocnym, to można udostępniać, i zresztą prokurator generalny wcześniej już to zrobił, dane osób skazanych. Natomiast pokrzywdzony korzysta z ochrony przyznanej mu przepisami zarówno procedury karnej, jak i konstytucji. Każdemu z nas przysługuje prawo do prywatności. A w tej konkretnej sprawie, gdzie prokurator generalny, tak nadając taką swoistą otoczkę tej sprawie, praktycznie z osoby oskarżonej i skazanej uczynił pokrzywdzoną, a pokrzywdzonej nie zapewnił żadnej ochrony, dodatkowo wystawił ją na takie potencjalne negatywne zachowania ze strony innych osób. Mógł skierować wobec niej różnego rodzaju zachowania o charakterze hejtu. Z tego, co wyczytałam w prasie, ta pani skasowała nawet swój profil w mediach społecznościowych, więc tu realne zagrożenie jest nie tylko dla jej prywatności, która została naruszona, ale dla jej bezpieczeństwa. A fakt, że dopuścił się do tego prokurator prokuratury krajowej na konferencji prasowej z udziałem prokuratora generalnego, i do dnia dzisiejszego nie mamy nawet jakiegoś elementu skruchy, że takie zachowanie miało miejsce, w moim najgłębszym przekonaniu wobec prokuratora Szafrańskiego powinny być wyciągnięte konsekwencje co najmniej dyscyplinarne, a nawet tej pokrzywdzonej, jeżeli chciałaby z takiego prawa skorzystać, przysługuje prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, że został naruszony jej interes prywatny przez prokuratora Szafrańskiego, który ewidentnie w tej sprawie przekroczył swoje uprawnienia. Tak jak mówię, nie miał on prawa podawać do publicznej wiadomości nazwiska osób pokrzywdzonych.
Czyli tak jak rozumiem, pani prokurator, to co zrobił ten współpracownik ministra Ziobry, było przestępstwem, ale nie ściganym z urzędu, tylko z oskarżenia prywatnego. Czy dobrze rozumiem tę sytuację prawną?
Nie do końca. Samo przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, jakim jest również prokurator, jest ścigane z urzędu. Natomiast ta wola ze strony osoby pokrzywdzonej, ponieważ to na jej szkodę to zachowanie miało miejsce, no jest jakby potrzebna, bo ta osoba powinna złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a przynajmniej wystąpić w danej sprawie w charakterze świadka. Więc tutaj no, nikt nie może jakby zobligować pokrzywdzonego do tego, aby złożył takie zawiadomienie. Natomiast z urzędu w mojej ocenie prokurator generalny powinien, i to bezwzględnie, od razu wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wobec prokuratora Szafrańskiego.
No na razie mamy konsekwencje dyscyplinarne wobec prokurator z Poznania. Co do samej tej sprawy, którą Zbigniew Ziobro nagłośnił po tym, jak zajęła się nią organizacja też Ordo Iuris, sprawa Mariki, uznana za rozbój chuligański, czy usiłowanie rozboju chuligańskiego. No i tutaj przy takiej kwalifikacji prawo, na którego zmianę miał wpływ właśnie Zbigniew Ziobro, przewiduje co najmniej 3 lata więzienia. Zbigniew Ziobro utrzymuje, że to była zła kwalifikacja czynu. Czy ten czyn, wyrywanie komuś jego własności i no, skrzywdzenie, bo doszło też do urazów, czy go w ogóle można inaczej zakwalifikować?
Ja słuchając publicznych wystąpień prokuratora generalnego w tej sprawie, a przypomnijmy, że to on tylko ma dostęp do akt tej sprawy, my dysponujemy tylko tymi elementami, które on nam przekazuje, więc siłą rzeczy wiedza opinii publicznej jest tutaj ograniczona. Ja nie mam wątpliwości, że ta sytuacja to było przestępstwo usiłowania rozboju. i usiłowania, ponieważ do dokonania, czyli do zaboru tej torebki, którą sprawcy, a przypomnijmy, że było to czterech sprawców, my mówimy tak kolokwialnie o sprawie Mariki, ale Marika działała wspólnie w porozumieniu z trzema jeszcze innymi osobami. Dwie z tych osób do tej pory nie zostały przez organy ścigania ustalone. Te wszystkie osoby przyjechały do Poznania akurat w tym dniu, ponieważ miała się odbyć Parada Równości. Przyjechały z takim celowym swoim nastawieniem, żeby storpedować to wydarzenie. Więc tutaj nie mamy do czynienia z jakimś przypadkowym zdarzeniem, tylko z umyślnym, celowym, zaplanowanym wcześniej zachowaniem czworga sprawców, którzy zaatakowali przypadkową dziewczynę tylko dlatego, że miała torebkę w kolorach, których oni nie akceptują, które uznają za promowanie jakiejś, w cudzysłowie powiem, ideologii. Więc tutaj motywacja tych sprawców zasługuje na szczególne potępienie i nikt z nas nie ma wątpliwości, że sprawcy takiego czynu powinni zostać ukarani. Jeśli chodzi o surowość tej kary, bo ona tutaj budzi największe jakby kontrowersje. Samo przestępstwo rozboju zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat dwóch. To jest dolna granica zagrożenia ustawowego. I to właśnie pan minister sprawiedliwości, a wcześniej prokurator generalny Zbigniew Ziobro w roku 2006 wprowadził do kodeksu karnego uregulowanie dotyczące tak zwanego chuligańskiego charakteru czynu. Chuligańskiego charakteru, a więc działania publicznego bez powodu bądź bez oczywistego powodu w sposób zasługujący na potępienie, w sposób okazujący rażące lekceważenie dla obowiązujących przepisów. I ta sytuacja na sądzie, który wydawał wyrok w tej sprawie, rodziła obowiązek podwyższenia tej dolnej granicy o połowę, czyli z dwóch lat, czyli najniższego możliwego wymiaru kary, nagle okazało się, że ta granica dolna jest określona na poziomie trzech lat pozbawienia wolności. Tak więc sąd w tej sprawie wydał wyrok w najniższej możliwej wysokości. I być może Państwo zwrócili uwagę też na pewne orzeczenia, które na ostatniej konferencji, na przedostatniej konferencji cytował prokurator generalny Ziobro. Jego zdaniem możemy mówić co najwyżej o przypadku mniejszej wagi usiłowania rozboju. Więc to też nie jest tak. To wynika z pewnej, myślę, nieznajomości przepisów, a już na pewno braku doświadczenia Zbigniewa Ziobro w pracy prokuratorskiej. No, siłą rzeczy chuligański charakter czynu wyklucza uznanie jakiegokolwiek działania i zachowania za przypadek mniejszej wagi. Spróbujmy podstawić w miejsce tego rozboju na przykład, nie wiem, jakąś awanturę po meczu między kibicami, kiedy właśnie działają oni, nie wiem, używają przemocy, biją się, wyzywają, a tego rodzaju zachowania miały miejsce w tym przypadku. Nikt nie będzie szukał tutaj okoliczności łagodzących, które mogłyby przemówić za uznaniem takich zachowań za przypadek mniejszej wagi. Więc ja mam wrażenie, że tutaj pan prokurator generalny w tej konkretnej sprawie myli, i to na każdym jej etapie, swoją rolę polityka i prawnika, prokuratora generalnego. Niestety w pewnych sytuacjach nie można wykorzystywać instrumentalnie, a w zasadzie chciałabym powiedzieć, że w żadnych sytuacjach nie można wykorzystywać instrumentalnie prowadzonych przez prokuraturę śledztw, tylko po to, aby w okresie kampanii wyborczej, a z tym niestety mamy do czynienia aktualnie, no zdobyć sobie jakiś poklask opinii publicznej wbrew argumentom prawnym i wbrew no, takiej nawet zdroworozsądkowej logice.
w związku z tym właśnie, że tu nie powinno być żadnego takiego jakiegoś ideowego, można powiedzieć, podtekstu przy sprawiedliwych wyrokach, chciałem zapytać panią prokurator o dość trudną sprawę, bo mamy w tej chwili, zdaje się, w Polsce, nawet w władzach w tym obszarze wymiaru sprawiedliwości, taki podział, że tu władza, która aktualnie rządzi, no, kreuje Marijkę na bohaterkę. No, zobaczmy to, tę konferencję prasową. Ona, tak jak gdzieś jakaś dziewczyna z AK, z Powstania Warszawskiego, z orzełkiem na berecie, no i tu, że, nie, że ona jest ofiarą jakiegoś przestępstwa sądowego, czy no jakiegoś tam nadużycia sądowego i tak dalej. Z drugiej strony mamy na przykład sytuację dość głośną tej ciężarówki działaczy antyaborcyjnych, którzy od czasu do czasu są napadani przez, powiedzmy, działaczy ze strony liberalnej czy osób LGBT. I tam z kolei część środowiska prokuratorskiego czy sędziowskiego też pobłażliwie traktuje te ataki, no bo jakoś tam tłumaczy je, że mieli jakiś ideowy tam podtekst i tak dalej. No, mi to się bardzo nie podoba, bo ja bym nie chciał, żeby idąc do prokuratora, policjanta czy do sądu, on patrzył, z jakiej ja jestem religii, ideologii, narodowości i tak dalej, i wtedy oceniał, jaka ma być wysokość kary. Czy ma pani prokurator jakiś pomysł, jak no, odsunąć maksymalnie, bo oczywiście względów ludzkich nie odsuniemy całkowicie, ale żeby wymiar sprawiedliwości sprawiedliwie traktował, niezależnie od tego, kto jest ofiarą, z jakiej ideologii, a kto napastnikiem.
Zgadzam się z panem w pełnej rozciągłości. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, bez względu na wyznawany światopogląd, bez względu na kolor skóry, bez względu na płeć czy, nie wiem, cenzus majątkowy. Wszyscy odpowiadamy na tych samych zasadach określonych w kodeksie. Ja myślę, że tutaj w tej sprawie wkradło się o tyle pewne nieporozumienie, które... Znaczy, nieporozumienie to może nie jest właściwe określenie, ale tutaj prokurator generalny narzucił nam pewną, on narzucił nam taką pewną narrację w tej sprawie, że Marijka została ukarana ze względów światopoglądowych, a inna sprawa, ta przywołana przez niego na konferencji prasowej ataku na kierującego tak zwanym homobusem, została potraktowana przez sądy w sposób bardzo łagodny. Musimy ciągle mieć na uwadze to, że jest to wyłącznie narracja i obraz przedstawiany nam przez prokuratora generalnego. Aby mieć pełen ogląd danej sytuacji, jednej i drugiej, należy mieć dostęp do akt sprawy. Nawet nie do uzasadnienia wyroku sądu, którym posługuje się prokurator generalny, bo być może państwo nie wiedzą, ale uzasadnienie orzeczenia sądowego jest sporządzane na takim formularzu zawierającym konkretne rubryki, które sąd obowiązany jest wypełnić. I siłą rzeczy, zresztą wzór tego formularza wprowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Siłą rzeczy jest to pewna skrócona informacja o sprawie, oczywiście oddająca zawartość, nie wiem, poszczególnych przesłuchań czy dowodów zgromadzonych w sprawie, ale pełen obraz sytuacji, pełen obraz oceny danego zdarzenia możemy mieć dopiero wówczas, kiedy mamy dostęp i wgląd do akt sprawy. Prokurator generalny ma takie uprawnienie, jeśli chodzi o postępowania przygotowawcze, a jako minister sam powiedział, że zwrócił się do prezesa Sądu Poznańskiego o ujawnienie akt sprawy. Zarówno w jednej, jak i w drugiej sprawie te materiały, aby poddać takiej właściwej ocenie i pozbyć się takiego przekonania, że organy ścigania traktują, nie wiem, osoby pokrzywdzone czy osoby oskarżone w zależności od wyznawanych przez nie poglądów, to dopiero właśnie dostęp do takich precyzyjnych informacji z akt sprawy może nam potwierdzić bądź zaprzeczyć. Ja tutaj jednak trwam w przekonaniu, że ten obiektywizm ze strony organów ścigania i w jednej, i w drugiej sprawie został zachowany. Świadczy o tym, tak jak już na początku swojej tutaj rozmowy z Państwem powiedziałam, fakt, że to nie jest arbitralna decyzja jednej osoby. Ktoś kieruje akt oskarżenia, jest postępowanie sądowe, jest wyrok pierwszej instancji, jest apelacja złożona przez stronę, ona była zarówno w jednej, jak i w drugiej sprawie, więc sąd drugiej instancji kontroluje te wszystkie ustalenia, których wcześniej dokonał i prokurator, i sąd pierwszej instancji, i dopiero wówczas wyrok się uprawomacnia. I nawet sam fakt, że mamy tutaj zaangażowanych tyle osób, a po drugiej stronie osobą, która kwestionuje te orzeczenia, jest jedna osoba, jeden pan minister Zbigniew Ziobro. To powinno uruchomić w nas pewien krytycyzm. Czy rację ma osoba, która nie pokazuje nam akt sprawy, a przedstawia wyłącznie własny ogląd danej sytuacji i robi to w celach ewidentnie politycznych w czasie kampanii wyborczej? Czy mimo wszystko ten wymiar sprawiedliwości sprawdził się na tych wszystkich poprzednich etapach? Chociażby te orzeczenia końcowe jakoś intuicyjnie do nas nie przemawiały. Nie przemawiały do nas fakt 3 lat pozbawienia wolności za usiłowanie rozboju, czy umorzenie postępowania z uwagi bodajże na znikomą szkodliwość społeczną tego ataku na kierującego homobusem. Bo prawo karne to nie jest matematyka, to nie zawsze 1 + 1 = 2. Istotne są wszystkie okoliczności czynu, różnego rodzaju zachowania, które sąd musi rozważyć w wyroku i ten przemawiający na niekorzyść oskarżonych, ale również te, które przemawiają na ich korzyść. Sprawcy czynu młodocianego na przykład w pierwszej kolejności przepisy nakazują wychować i resocjalizować. A pan prokurator Ziobro, mamy tą świadomość, prezentuje publicznie pogląd, że kary, aby były skuteczne, muszą być coraz bardziej surowe. Mówimy o bezwzględnych wyrokach, o bezwzględnych karach pozbawienia wolności, o tych podwyższanych wciąż granicach dolnego i górnego zagrożenia karą za określone przestępstwa, co z automatu niejako powoduje, że sąd ma związane ręce i sąd nie może w sposób, w mojej ocenie, właściwy uwzględniać specyfikę każdej sprawy, tylko no właśnie kieruje, tak jak w tej konkretnej sprawie, nie mógł sąd orzec niżej niż 3 lata pozbawienia wolności dla Mariki i jej znajomego, współsprawcy tego czynu, bo te przepisy do kodeksu wprowadził właśnie Zbigniew Ziobro, a teraz grzmi, że ta kara była za surowa, więc ten penalizm karny, takie pojęcie funkcjonuje i publicznie już, i w doktrynie prawa karnego, czyli zaostrzanie kar z takim błędnym przekonaniem, że w ten sposób ograniczy się przestępczość, czy zwalczy się z przestępczość, jest podejściem całkowicie błędnym, podejściem sprzecznym zarówno z wynikami badań, jak i z dotychczasowymi doświadczeniami prokuratorów i sędziów, a mimo to no niestety znajduje pewien pozytywny odbiór w opinii publicznej. Więc jakby wracając jeszcze raz do początku, ja jednak mam przekonanie, że wymiar sprawiedliwości, osoby pracujące w prokuraturze, w sądzie, w policji są w stanie zachować właściwy dystans, jeśli chodzi o takie tło ideologiczne. Ofiara przestępstwa zasługuje i powinna korzystać z ochrony prawnej, tak jak powiedzieliśmy, bez względu na to, kim jest, ale dlatego, że jest ofiarą przestępstwa. Natomiast niestety tutaj bardzo wiele takich destrukcyjnych działań w tym kierunku to jest zasługa aktualnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i osób, które w Ministerstwie Sprawiedliwości aktualnie się znajdują, takiego deprecjonowania wyroków sądowych, deprecjonowania sądów, prokuratorów, którym albo się pozwala prowadzić śledztwa, albo bo im się tych śledztw prowadzić nie pozwala. I ten instrumentalizm, który prezentuje Zbigniew Ziobro, doprowadził nie tylko do upadku autorytetu wymiaru sprawiedliwości, ale również wzbudził w nas, obywatelach, we mnie również, takie przekonanie, że no, sądy czy prokuratorzy postępują niewłaściwie, a często nie jest to prawda, bardzo często nie jest to prawda, a jest to taki właśnie instrumentalny przekaz dla celów politycznych, kiedy panu ministrowi, prokuratorowi generalnemu pasuje, a kiedy nie.
No ciekawe, że na przykład to Ordo Iuris tę starą stosunkowo sprawę rozgrzało i tak jak pani prokurator wie, że jest ten, znaczy powiedziała pani prokurator, że ma to związek z wyborami. Za chwilę możemy jeszcze ten temat rozwinąć. To na moim procesie pastora skazanego za krytykę dogmatów katolickich wysłannicy Ordo Iuris też byli. I ciekawe, że nie nagłośnili tej sprawy, chociaż ja o żadną przemoc nie byłem oskarżony, tylko o mówienie na temat dogmatów katolickich i sakramentów. Czyli ja jednak pozostanę przy swoim zdaniu, że jednak dzisiejszy wymiar sprawiedliwości, szeroko rozumiany, ma skrzywienie takie, bym powiedział, prokościelne, że tam, gdzie partia rządząca chce swojemu elektoratowi czy kościołowi katolickiemu w jakiś sposób się przypodobać, to te wyroki będą nagłaśniane, krytykowane, czy nawet przestępcy będą obwoływani ofiarami, a w przypadku, kiedy to się może nie podobać katolickiemu elektoratowi, to będziemy mieć surowe wyroki skazujące.
Znaczy, zgodzę się z panem w tym zakresie, że niestety w mojej ocenie jest to wina osoby kierującej, aktualnie mającej zdecydowany wpływ na prokuraturę i sąd, bo prokurator generalny i minister sprawiedliwości, prokurator generalny może wydawać konkretne polecenia dotyczące konkretnych czynności, na przykład właśnie przedstawienia komuś zarzutu czy skierowania aktu oskarżenia, bo takie uprawnienia zapisał sobie w ustawie. Jest to sytuacja o tyle patologiczna, że na czele organów ścigania nie powinien stać polityk, bo nawet zakładając, że jest najlepszego charakteru, a tego panu prokuratorze oczywiście Ziobro powiedzieć nie można, no siłą rzeczy będzie on miał taką naturalną pokusę wykorzystywania tych wszystkich instrumentów, które ma, tych wszystkich zabawek, w cudzysłowie powiem, właśnie po to, aby wykorzystać to politycznie we własnym interesie. I zarówno pana sprawa, jak i sprawa Mariki, jak i sprawa tego wspomnianego homobusa, no są tego przykładem. I słusznie pan zauważył tutaj rolę tej organizacji właśnie Ordo Iuris, no bo sprawa Mariki dokładnie pojawiła się z inicjatywy obrońców pochodzących z tej organizacji. Pewnie gdyby nie była tak nośna właśnie z uwagi na te elementy, które nie powinny mieć najmniejszego znaczenia przy ocenie prawnokarnej tego zdarzenia, pewnie pan prokurator generalny w ogóle by się tą sprawą nie zainteresował, ani nie kierował następnie wniosku do prezydenta o ułaskawienie sprawców.
No to jak pani prokurator ocenia, czy ta zagrywka wyborcza, oczywiście związana też z zastraszaniem tej pani, która jest ofiarą, bo ona z różnych powodów teraz może się obawiać i już o tym mówiliśmy, że to jest ogromny skandal, może się też obawiać złożyć zawiadomienie, bo przeciwko niej jest bardzo potężne państwo, a nie wiadomo, ona słaba, kto jej pomoże, nie? Także tu rozumiem sytuację tej pani, która była ofiarą tego chuligańskiego napadu, tych czterech osób z powodów ideologicznych. Czy ta taka kampania, którą Ziobro rozpoczyna właśnie, żeby tu robić ofiarę z Mariki, żeby pokazywać, jak on tu teraz uzdrowi te sądy, już tam katolików czy prawicowych działaczy, to się nie będzie tak surowo traktować, tylko zobaczymy jak i tak dalej. Czy ona, że tak powiem, Polaków przekona do Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście Ziobro nie jest z Prawa i Sprawiedliwości, ale jest w tym obozie rządzącym. Czy raczej zaszkodzi, jeśli chodzi o nastroje społeczne i wynik wyborczy?
Trudno mi tu zająć stanowisko. Ja mam nadzieję, że jako obywatele jesteśmy na tyle rozsądni, na tyle mamy zdolności do krytycznego myślenia, na tyle widzimy, że te wszystkie rzeczy, o których mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości, ta reforma w cudzysłowie wymiaru sprawiedliwości, którą wprowadza od 2016 roku, a wciąż prowadzić nie może, że mamy do czynienia nie tylko z upadkiem autorytetu policji, prokuratury, sądów, ale mamy do czynienia z przewlekłością postępowań. Oczywiście niewiele osób, niewielu z nas trafi do sądu czy do prokuratury, żeby załatwić jakieś swoje sprawy, żeby przekonać się jakby osobiście i naocznie, jak w złym stanie jest wymiar sprawiedliwości. Ale mamy rodziny, mamy znajomych, mamy sąsiadów i każdy z nas powinien sobie rozważyć przy kolejnych wyborach, które już wkrótce, czy to wszystko, co w takiej warstwie werbalnej Zbigniew Ziobro oferuje nam, obywatelom, no się sprawdziło. Czy to jest skuteczne? Ja oczywiście mam na ten temat swoje zdanie i jest to ocena wysoce negatywna, bo jest to ocena nie tylko jako osoby z zewnątrz, ale również od środka, gdzie widzę, jak ten wymiar sprawiedliwości podupadł i jak bardzo źle pracuje prokuratura. Więc wszyscy z nas, każdy z nas musimy sobie rozważyć, czy dawać ministrowi sprawiedliwości kolejną szansę na to, aby dzielił społeczeństwo, aby nie szanował orzeczeń sądu, aby wykorzystywał je instrumentalnie, aby ścigał tych, których chce ścigać, a z kolei zapewniał bezkarność osobom, które ewidentnie powinny być postawione w stan oskarżenia, a stawiane w akt oskarżenia nie są z uwagi na pewien parasol ochronny, który im daje. No to wszystko i być może, tak jak powiedziałam, nie każdego z nas to dotyczy osobiście, bo nikt z nas sprawy w sądzie czy w prokuraturze nie miał. Ale niestety, kiedy zetknie się z wymiarem sprawiedliwości, a tego nikt z nas nie planuje, nikt wcześniej się nie przygotowywuje na to, że może paść ofiarą przestępstwa i będzie musiał się zderzyć z tą całą niewydolną, nieefektywną i źle działającą machiną, no wtedy może być już za późno. Więc drodzy Państwo, rozważcie, czy prokurator generalny Zbigniew Ziobro, chociażby przez ten wąski fragment swojego funkcjonowania w sferze publicznej jako ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, zasługuje na danie mu kolejnej szansy.
Dziękujemy bardzo. Pani prokurator Ewa Wrzosek, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, była naszym gościem. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
I mamy nadzieję do zobaczenia jeszcze wkrótce.
Będzie mi bardzo miło.
W lepszych okolicznościach.
Miejmy nadzieję.
Dziękujemy. A my dalej jeszcze trochę porozmawiamy o wymiarze sprawiedliwości. Zachęcam Państwa do udziału w sądzie. Dlaczego Zbigniew Ziobro dopuścił do ujawnienia danych ofiary Mariki? Czy to przypadek? Czy nagonka na ofiarę, czy przyczyna jest jeszcze inna? Głosujcie w sądzie na YouTubie i na Twitterze.
Jeśli mogę, to chciałem jeszcze rozwinąć ten wątek, już dotknęliśmy go w wywiadzie z panią prokurator Wrzosek, tego, że no, jest troszkę podzielony wymiar sprawiedliwości, w tym sensie, że są prokuratorzy, sędziowie o orientacji powiedzmy takiej prokatolickiej, czy propisowskiej, prokonserwatywnej, no jak tam zwał, tak zwał. No i są prokuratorzy, policjanci, sędziowie o orientacji liberalnej, otwartej jakiejś tam na nowe te prądy LGBT i takie różne rzeczy. I to powoduje, że no grupa ta tradycjonalistyczna, czy konserwatywna, czy katolicka ma swoich obrońców, no tu Ziobro widzicie jak broni, ale i ta grupa liberalna, LGBT, tak nazwijmy umownie tę stronę sceny politycznej, czyli która opowiada się za taką tam prawami LGBT na różnym poziomie, czy zrównywać z prawami tam na przykład małżeństw tradycyjnych czy nie, no nie będę w to wchodził, tylko szeroko, też ma swoich adwersarzy, obrońców, nie? Że są sędziowie, są pani prokurator, też chyba tam na, w swoim awatarze ma flagę tęczową, nie? Także no, to jest pewna taka też manifestacja, że no, ci obie te grupy mają swoich obrońców w wymiarze sprawiedliwości, czy ogólnie w życiu politycznym, szerzej, nie? Nawet, bo to i dziennikarze, i inni politycy spoza wymiaru sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich i tak dalej, nie? Że tu obie te strony mają, że tak powiem, jakichś swoich rzeczników, a jest w Polsce grupa ludzi, i nie są to Żydzi, bo Żydzi też mają swoich rzeczników i jakiś tam atak na osobę czy z izraelskim paszportem, czy z wyznaniem mojżeszowym, nie? No to też by była tu jakaś w mediach burza, też i prawnicy, i politycy by się ujmowali i to dobrze, i to dobrze. Tylko mi chodziło o taką sprawiedliwość na najwyższym poziomie, czyli że nie patrzymy, kto jest z naszej, czy to jest Kali ukraść krowę, czy Kalemu ukraść krowę, czy to jest ofiara przestępstwa, a to jest sprawca przestępstwa. No i sprawcę no to za wszasz, czy jakoś tam inaczej, no a ofiarę otaczamy ochroną, nie? No tak rozumiem sprawiedliwość i rolę wymiaru sprawiedliwości. I ta grupa to są polscy protestanci albo szerzej osoby, można powiedzieć, innych religii. One są niż tam katolicka dominująca, nie? Bo one są marginalne, nie? I liczba polskich protestantów, za wyjątkiem Śląska-Cieszyńskiego, gdzie żyją w zwartej mniej więcej społeczności, to w całej Polsce to jest znikome środowisko i tam też jeszcze inne religie też są bardzo nieliczne, tam jacyś buddyści powiedzmy, czy wyznawcy Falun Gong, nie? To są niekiedy kilkunastoosobowe, kilkudziesięcioosobowe środowiska tam jak w większych miastach. I tu praktycznie nie ma żadnej ochrony prawnej, nie? Czego doświadczyliśmy my osobiście i pastorzy zeznający na moim procesie też o tym mówili. Pastor Skrzypkowski mówił, ile to cegłówek tam wrzuconych, znaczy rozbitych szyb w kościołach baptystycznych akurat. I to nie on. On mówił o wszystkich pastorach ze swojego wyznania, że takie ataki fizyczne nawet już tam to, że jesteśmy traktowani jako obywatele trzeciej kategorii, że nas się wyzywa tam od różnych sekciarzy, heretyków, kocia wiara, no to nawet kiedyś Cezary Gmyz, który jest luteraninem, no to on tak sobie kacerz, no to jest właśnie od słowa kat, kac z niemieckiego, czyli kot, nie? To tam teraz zmienił tam sobie, nie? Czyli no to wszyscy wiemy, że protestanci są obrażani, dyskryminowani, sądy i prokuratura przyzwala na fizyczne ataki. W moim procesie mieliśmy taką oto sytuację, że pokrzywdzonymi, w części, bo część no to była taka tam trochę media narodowe, tam troszeczkę złapały jakichś ludzi, złapanki trochę, którym pokazywali moje programy i pytali, czy to ich uraża. Oczywiście jakieś tam fragmenty króciuteńkie, żeby tam ten efekt zwiększyć, ale czołowi organizatorzy tam tej grupy, no to jeden miał proces za znieważenie narodu żydowskiego, nie? Miał śledztwo za to, że wzywał do zabójstwa mnie. Nie? Oczywiście sam zeznał na pytany przez mojego mecenasa na procesie, czy pan się podpisuje takim nikiem Grzegorz Wysok. A on dwukrotnie powiedział, że no, nie powie, czy się tak podpisuje, bo to by naraziło go na odpowiedzialność karną. Nie? Rozumiecie, to jest w sądzie. No, pani prokurator mówiła, że ona liczy, że tam i prokuratura, i sądy, i później sąd apelacyjny, że oni to jakoś tak zauważą i sprawiedliwie osądzą. Nie? Czyli mamy człowieka, który miał przestępstwo z takiego paragrafu, tam jakoś ze względu na znikomą, jakoś go tam wybronili z tego. Potem miał w internecie, osoba o takim nazwisku nawoływała do przywalenia mi gdzieś w ciemnej ulicy cegłówką w głowę i jeszcze do innych przestępstw w stosunku do mojej rodziny. I tu prokuratura nie umiała stwierdzić, czy ten, który się tak podpisuje, to jest ten, co się tak podpisuje, czy nie jest, nie? I on jest pokrzywdzony. Trzeci z kolei, no to jednego z członków naszego kościoła, akurat policjanta z Wielkopolski, no rozpoczął taką kampanię oczerniania i dyskredytowania go w oczach społeczności lokalnej, że tu niebezpieczny jakiś sekta, terroryzm, jakieś takie bzdury i jego podobiznę wywieszał. No i on po postępowaniu w sądzie no, przeprosił, przyznał się do tego przestępstwa i przeprosił. Nie? Czyli ci ludzie są, że tak powiem, aktywnie i długo, w sposób zorganizowany i długotrwały włączeni w zwalczanie protestantów i telewizji protestanckiej Idź Pod Prąd. I sąd w pierwszej instancji orzekł, że to są szczerzy katolicy. Ja bym się wstydził na miejscu prawdziwych katolików, uczciwych, że takich macie szczerych katolików. Episkopat zapytany, czy taki no, skandal na miarę praktycznie historii Polski, że pastor jest tu skazywany za krytykę dogmatów katolickich, czy episkopat zamierza coś zrobić w tej sprawie, to powiedział, że nie, oni umywają ręce. No pastor Chojecki no, mówi tak jak protestanci ci z czasów XVI wieku, ale no ale no, no gdybyś tak w ekumenizm zaangażował, noż to żeby nie było tego procesu, noż tak w domyśle. I niestety tu pani prokurator tak liczyła, że no, sąd drugiej instancji kontroluje pracę sądu pierwszego, no bo to przedstawiłem mniej więcej, co się działo w pierwszym, no to drugi wysłuchał jeszcze więcej świadków, jeszcze bardziej, że tak powiem, poznał sprawę i klepnął wszystko tak, jak było, nie? Bez kancelarii adwokackie reprezentowane na procesie, no to ci adwokaci tak oczy otworzyli. W ogóle się nie odniósł do ich wielostronicowych apelacji, tam wyroków Trybunału.
Jak tam uzasadnienie idzie?
No nie ma. 2 miesiące nie umieją napisać tego uzasadnienia. Wakacje, no tak. Wakacje, no panie, coś się będziemy jakimiś tam... Nie, także ja jednak jestem przekonany, że w Polsce nie ma sprawiedliwości i to chyba większość naszych widzów podziela, że sprawiedliwość jest zideologizowana, że jeśli jesteś jakąś silną grupą ideologiczną, to ktoś się za tobą ujmie, nie? Albo media lewicowe, albo prawicowe, albo Ordo Iuris, albo jakieś inne, nie? Z tej lub tamtej strony. A protestanci w Polsce nie mają żadnej ochrony. Nie mają żadnej ochrony. Ani ze strony lewej, ani z prawej, nie? Także no, stawiam to jako problem, który musimy, że tak powiem, wziąć pod uwagę.
No właśnie, i teraz czy budować protestantom też trzecią silną grupę, tak? Czy zbudować takie państwo, które no po prostu będzie wszystkich chronić?
Oczywiście no, po tym no, haniebnym wyroku ja ogłosiłem start na prezydenta właśnie, żeby chronić wszystkich Polaków. Czy on jest LGBT, czy on jest z Ordo Iuris, czy z jakiegoś tam innego, jakiejś narodowej organizacji. Jeśli jest ofiarą, to ma być traktowany jak ofiara przestępstwa i ma być mu zagwarantowane wszelkie prawa i ochrona państwa polskiego. Jeśli jest agresorem, niezależnie z jakiej barwy politycznej on atakuje, robi przestępstwa, krzywdzi kogoś, powinien być sprawiedliwie skazany, osądzony i tak dalej. Także no, to jest jedna z takich moich przewodnich myśli, że musimy wreszcie zbudować sprawiedliwe państwo, a nie w zależności która partia wygra wybory, no to będą raz skazywać tych, a raz tamtych.
No tu te wyroki, które Zbigniew Ziobro przytacza jako przeciwwagę, właśnie te ataki na te samochody Fundacji Pro Prawo do Życia, no też wydają, znaczy mi, pani prokurator mówiła, no, że nie znamy wszystkich tam akt sprawy, no ale na filmie ewidentnie widać, że napad...
Jak kierowca jest no, często uderzany i to niebezpiecznie, bo jest drzwiami samochodu uderzany w głowę, to może powodować poważny uraz. Jest, myślę, że zagrożenie zdrowia przynajmniej, a może i życia. Nie wiem tam, bo to jeszcze nie... No,
wiadomo, że jak można trafić tak,
no,
że...
A jak się trafi no. Jakimś ostrą krawędzią w akurat mniej chronione miejsce czaszki, no to można i zabić, nie? Także tamte uderzenia wyglądają na silne. Jest napad, a to jest nikła szkodliwość społeczna. Mi się to bardzo nie podoba. Mi się to bardzo nie podoba.
Było i wyrywanie telefonu. Nie wiem, czy i tutaj by pod rozbój nie podciągnąć.
Oczywiście, tu powinien być...
Przy rozboju no, musi być ten zabór mienia, żeby tak zakwalifikować. Dlatego tu, kiedy chcieli we czwórkę wyrywać tę torbę, no to było jakieś usiłowanie rozboju i no tutaj...
No tu w przypadku tej ciężarówki, no myślę, że mamy do czynienia dokładnie z symetryczną sprawą. I tu akurat Ziobro ma rację, że zestawia te sprawy, tylko ja myślę, że w obu tych sprawach powinny zapaść surowe wyroki. Bo one by chroniły jakichś takich rozgrzanych ideologów z jednej lub z drugiej strony do sięgania po fizyczną agresję. Nie? Przecież Polska była rozpalona sporami ideologicznymi w XVI wieku, ale bardzo tonowano agresję. Oczywiście były tak zwane tumulty przez katolickich jezuitów i lub inne środowiska katolickie rozpętywane, głównie w Krakowie i tam palono kościoły protestanckie kilkukrotnie, ale było to zjawisko, no powiedzmy, stosunkowo rzadkie i władza królewska reagowała. Mogła lepiej, ale reagowała w obronie protestantów. Także szlachta, żeby właśnie nie dopuścić do tego, co stało się w Europie Zachodniej, szczególnie w Niemczech, ale nie tylko, gdzie no, doszło do długoletnich wojen religijnych, że katolicy i protestanci no, tak raz jedni, raz drudzy chcieli, żeby ich było na wierzchu, no to sobie musieli armię zbudować, no jak już sobie zbudowali armię, no to zaczęli wojnę, nie? I żeby w Polsce nie doszło do tego typu rzeczy, no to polscy protestanci, szlachta protestancka, do spółki zresztą ze szlachtą mazowiecką, katolicką w większości i z prawosławnymi, ten wspaniały dokument, którego w tym roku święcimy tam 450, zdaje się tak, rocznicę, Konfederacja Warszawska. Nawet w Sejmie tam mówiłem, że ta Witek to w ogóle nie ma zielonego pojęcia, co ona tam ogłasza, no ale tam ogłaszała. Oni właśnie powiedzieli, będziemy się wspierać, bo to są ważne sprawy. Sprawa życia wiecznego, jak dostąpić zbawienia, czy jak się znaleźć w niebie, czy przez katolickie sakramenty, czy przez spowiedź, tam Eucharystię, przez pośrednictwo księdza, przez zapłacenie za duszę w czyśćcu cierpiącą, czy też bezpośrednio od Jezusa można otrzymać, tylko wystarczy zaufać Jezusowi przez wiarę, czyli przez zaufanie. Nie, to był ten najbardziej palący spór reformacji XVI wieku i ludzie no jedni tam bardzo zapamiętale bronili tej wersji katolickiej, sakramentalnej, inni z kolei no, wskazywali, no ale to przecież Jezus powiedział, to jest tu w Biblii, przecież Jezus umarł za wszystkie grzechy i pytali katolików, no nie wierzysz w to, że Jezus już zapłacił doskonale na krzyżu Golgoty, no jak zapłacił, to już ty nie musisz płacić, nie? Tak argumentowali protestanci. Spór był gorący, w wielu krajach polała się krew, no tam ze względów politycznych, walki o władzę, nie tam, żeby tam wszystkie te spory były bardzo tam takie, wiecie, duchowe. A w Polsce szlachta właśnie ze wszystkich wyznań zgodziła się, że będziemy dyskutować, będziemy rozmawiać, ale nigdy przeciwko sobie szabli nie wyciągniemy. Czyli właśnie nie będzie tych agresji fizycznych, których tu zwolennik, powiedzmy, z tego środowiska LGBT atakuje katolika z tej organizacji antyaborcyjnej. Tu z kolei banda jakichś tam zwolenników stronnic narodowych, szeroko pojętych, bo tam nie wiem skąd oni byli, nie?
Atakuje. No oni mieli ciekawe organizacje, na przykład Front Oczyszczenia Narodowego.
No to z jakichś takich, nie wiadomo, gdzie tam ich kwalifikować, jakieś narodowo-socjalistyczno-katolickich organizacji, atakuje kobitki, które se idą z torbą tęczową, nie? Z tęczową tam flagą, czy w kolorach tęczowych. Dla mnie to są tak samo niegodziwe zachowania. Tak samo niegodziwe zachowania i nie powinny w państwie mieć miejsca. I dlatego mówię, kiedyś polska szlachta, i to różnych wyznań, stwierdziła, że będziemy się spierać, kłócić, różne rzeczy, tam dysputy takie, śmakie, ulotki drukować, książki pisać, ale nie wyciągniemy szabli i nie będzie dyskryminowania w urzędach, czyli też w sądach. Zobaczcie, to właśnie o tym dzisiaj cały program, nie? Że mamy do czynienia z dyskryminowaniem w sądach, w zależności z jakiej kto opcji jest, no to otrzyma wyrok, nie? Trafi na swojego sędziego, no to otrzyma lżejszy wyrok, albo i uniewinnienie, albo i umorzenie jakieś, nie? Trafi na nie swojego sędziego, no to jeszcze gorzej. No a problem z protestantami jest taki, że my w ogóle nie mamy swoich sędziów, praktycznie. No jest kilku, nawet znam jedną panią, ale... Na mnie o to też chodzi, żeby mieć swoich sędziów, nie? Chociaż tak pytam naszych katolickich widzów, jak myślicie, czy katolicki sędzia i prokurator, jeśli jest tak silnie emocjonalnie związany, wiecie, mamy nominalnych katolików, którzy wszyscy wszystko mają w nosie, no toż tam oni do SLD by mogli się zapisać i wszędzie, nie? Czy jest w stanie ocenić sprawę z paragrafu 196, czyli o obrazę uczuć religijnych katolików, którą dokonuje protestant. Czy katolicki sędzia jest w stanie sprawiedliwie to ocenić? Nie? No, to takie pytanie retoryczne.
Chyba najsprawiedliwiej, skoro jest sam katolikiem, to wie, czy są obrażone uczucia katolików.
Najgorzej, jak jego zostaną.
No to tym bardziej.
No to tym bardziej wtedy sprawiedliwie może, no masz rację, no właśnie. Stąd nam nie chodzi o to, żeby mieć swoich prokuratorów, swoich policjantów, swoich tam sędziów, tylko żeby każdy polski policjant, który nosi polski mundur, każdy, kto pełni ten wielce odpowiedzialny urząd prokuratora RP czy sędziego, żeby postępował sprawiedliwie. I tyle. Tylko o to walczymy.
Sprawiedliwie. A Zbigniew Ziobro jeszcze jedną rzecz zrobił. Jeszcze złożył skargę na telewizję.
Jaką? Naszą znowu?
Na naszą, znaczy, tym to? Się przynajmniej nie chwalił, ale na TVN i TVN24 do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że źle informuje o tych sprawach Mariki i właśnie tego ataku na samochód, bo sprawie Mariki poświęca dużo czasu i tak bardzo ideologicznie, a tamtą prawie przemilcza i to postanowił zaskarżyć.
Ziobro nawet zrobił taki myk. Wysłaliśmy...
Złożyć skargę do KRIT.
Powiem wam, to Andrzej Turczyn, adwokat o wieloletnim doświadczeniu, mówi, że nigdy w życiu tego czegoś takiego nie widział. Nie? Wysłaliśmy list polecony do Ziobry, nie? Jako prokuratora generalnego, z tym raportem, co robi prokuratura w sprawie protestantów. I jak myślisz, Czarek, ja nie wiem, czy ty pamiętasz, co oni zrobili?
No, pamiętam.
Rozdarli list, żeby zobaczyć, co tam jest. Następnie, niby nie otwierając, tylko widać było, że był uszkodzony, napisali, że nie przyjmują tego listu poleconego, bo on jest nie do nich, bo ta sprawa do nich nie należy. Czyli oni oficjalnie nie wiedzą, co jest w środku, ale już wiedzą, że ta sprawa do nich nie należy. I nam odesłali.
To jest właśnie przenikliwość.
To normalnie Zorro, aby się takiej przenikliwości nie powstydził. I zobaczcie, gdzie, który urzędnik państwowy, który jakiś tam minister, jest tam taki za sprawę równego traktowania odpowiedzialny w rządzie. Gdzie się który zająknął przynajmniej, jeśli chodzi o publiczną wypowiedź na temat tej bulwersującej, bo pierwszy raz w historii pastor jest sądzony za krytykę innego kościoła. To się w historii Polski nie zdarzyło. Nie? Sądzony i skazany już teraz. Nie? Ani żaden dziennikarz nie powiedział, ludzie, co się dzieje? Nie? To jest przecież jakieś horrendum. Nie? Tylko wszyscy siedzą cicho.
Może Zbigniew Ziobro o to też się upomni.
Myślisz, że niebawem zrobi konferencję prasową?
Złoży skargę do Krajowej Rady Radiofonii, że wszyscy, nikt nie informuje o sprawie Starachajskiego. A tu Zbigniew Ziobro taką fajną sprawę zrobił.
Ja ci powiem, co on zrobił. No, jego podwładna pani prokurator Urban, która postawiła mnie, raczyła mnie postawić w stan oskarżenia, to ona w drugiej instancji, ona nie przyjęła wyroku pierwszej instancji, że się z nim tam zgadza i już odpuszcza, tylko apelowała, żeby mi dać wyrok więzienia. I stwierdziła, że to inaczej ja nie przestanę gadać. W pewnym sensie ma rację, bo nie przestałem, ale pani prokurator, wyrok więzienia też by mnie nie powstrzymał przed mówieniem prawdy Polakom. To deklaruję. Będę się starał być tej deklaracji wierny.
Wasze komentarze, Dariusz. W takim razie prokuratora, który zajmował się odpaleniem granatnika w Komendzie Głównej Milicji, też powinien zostać odwołany.
No to widzicie, mamy, i tu się zgadzam z panią prokurator Wrzosek, że mamy kompletną dewastację państwa. Dewastację państwa, mówiliśmy wczoraj o MON-ie, dewastację reputacji wojska, rządu jako tego, który ma tam bronić Polski, nie? Dzisiaj mówimy o dewastacji prokuratury i sądów. Te w oczach opinii publicznej absolutnie nie realizują misji sprawiedliwości. I to jest upadek państwa polskiego. I za to PiS jest odpowiedzialny.
Damian, prokurator generalny powinien być wybierany jak prezydent, bo w tym kraju zawsze na to stanowisko wsadzą jakiegoś fanatyka lewej czy prawej, czy pseudoprawej strony.
Oczywiście przecież wybrać też można jakąś mędę, czy człowieka o złych cechach charakteru, to jest oczywista oczywistość, ale jeżeli on na przykład tam, powiedzmy, dać mu dwie kadencje, nie, że może dwa razy się ubiegać, czy jakoś tak, nie, czy będzie popierany przez jakąś formację polityczną, która za jakiś czas będzie chciała następnego wysłać i on się zbłaźni przed opinią publiczną, no to jest przynajmniej ten bat na władzę, że się będzie bała, że teraz ten ich nie zostanie wybrany. Nie? Jeśli mamy władzę totalitarną, która praktycznie już zawłaszczyła prawie całe państwo, nie? Do dzisiaj nie wiadomo, czy się wybory, wiecie, odbędą, czy się nie odbędą. Oczywiście, że one nie będą uczciwe, to jest oczywiste, bo oni już za pieniądze nasze, czyli ludzi, którzy niekoniecznie ich popierają, a niektórzy są jeszcze z partii opozycyjnych, już w tej chwili robią sobie kampanie wyborcze, nie? 800+.
Informacyjne.
No, przepraszam, informacyjne, już plakaty, przecież tu sprawa pana Kościelnego ze Straży Miejskiej z Wrocławia, który tam kazał zerwać jakieś durne plakaty pisowskiej posłanki, która właśnie nielegalnie je tam wywieszała, nie? Czyli już mamy za pieniądze podatnika, korzystając z zawłaszczenia firm państwowych też, bo ten przypadek wrocławski o tym mówi, mamy już kampanię wyborczą, czyli ona nie będzie uczciwa, to już wiemy, że to będzie nierówna, zafałszowana kampania wyborcza, no ale niektórzy jeszcze mają nadzieję, że te wybory będą, a ja do końca nie jestem pewien. A ja do końca nie jestem pewien, czy będą, nie? I różne są scenariusze, nie tylko ten białoruski, nie? Stąd, no, Polacy będą albo wyjeżdżać z Polski, ci, dla których wolność i sprawiedliwość to jest jeszcze jakaś wartość, będą wyjeżdżać z Polski, bo będą wiedzieć, że albo jego to spotka, albo kogoś z jego rodziny, o czym pani prokurator mówiła, nie? Że może osobiście ciebie to nie spotka, ale spotka twojego kolegę, przyjaciela, dziecko, rodzinę, żonę, wiecie, szwagra i tak dalej, nie?
No i ogólnie wyroki, czy stan wymiaru sprawiedliwości, no, dotyka wszystkich, bo to wpływa na stan całego państwa, na przestępczość i tak dalej.
Albo Polacy pójdą na tak zwaną emigrację wewnętrzną. Ja od jednego z wpływowych biznesmenów słyszałem taką opinię, która już chodzi wśród biznesmenów, że jak PiS wygra wybory, to oni się zapiszą do PiSu, chociaż ich szczerze nienawidzą, tak jak komunistów za PZPR-u, to się zapiszą do PiSu, bo w Polsce nie da się prowadzić dużego biznesu, średniego lub dużego biznesu, bez jakiegoś styku z państwem. Niestety w państwie socjalistycznym tak jest, czy zamówienia rządowe i tak dalej, pewne obszary gospodarki są całkowicie zawłaszczone przez państwo. Jeśli akurat masz firmę z tego obszaru gospodarki...
Wczoraj w serwisie mówiliśmy o przemyśle drzewnym, no to to zależy bezpośrednio od lasów państwa.
Od lasów państwowych.
Która jest ponoć bardzo Solidarna Polska teraz, czy
ale
teraz
to w ogóle nie ma żadnego związku
kontroluje.
I to, że z lasów państwowych miliardy idą na Kościół katolicki, to też nie ma w ogóle żadnego związku z rządzącą władzą.
Bibi mówi, machina machiną. A gdzie są ludzie pełniący różne funkcje w tej machinie? Żaden Stalin czy Hitler nie byłby w stanie nic zrobić, gdyby nie poplecznicy.
Tak, dzisiaj czytaliśmy rano 27 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest też praktycznie wiele rozdziałów poświęconych procesowi apostoła Pawła. Mojego imiennika, dziękuję swoim rodzicom, że mi takie imię dali, bo też mam pierwszy w Polsce, w historii Polski proces pastora, chrześcijanina, który jest, że tak powiem, włóczony po sądach za krytykę dogmatów katolickich. Także no to tak jak apostoł Paweł w swoim narodzie, także cieszę się, że w takim minimalnym stopniu mogłem i mogę jeszcze, bo to przecież się ciągnie, jeszcze wyrok i tak dalej, jeszcze tu za przepisywanie moich kazań muszę zapłacić 20 parę tysięcy, to wszystko jeszcze przede mną, że przynajmniej w jakimś tam minimalnym, podkreślam, bardzo, bardzo minimalnym stopniu, no gdzieś mam przywilej być podobny do tego, co się działo w czasach apostoła Pawła i z jego procesami, ale do tego twojego pytania, gdzie są ludzie, tam jak sobie otworzycie Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, naprawdę można. Tu jeśli nie macie Pisma Świętego, to wam wyślemy. Tu mamy taki, przepraszam, spod lady, o, dla policji, bo akurat ten fragment, tu już cała Biblia jest taka, się świeci złotem. Nie. Fragment ten mówi, że tam jest konkretna jednostka policyjna, znaczy to jest jednostka wojskowa mająca służbę policyjną, o tak powiem. Kohorta zwana cesarską. Ona się zajmowała właśnie, żeby do sądów cesarskich, do Rzymu dowozić więźniów. Między innymi tym oczywiście pewnie ochroną cesarza i tak dalej. To część tej kohorty właśnie ma wieść apostoła Pawła z Izraela do Italii. I jest też podane nazwisko dowódcy. Juliusz, dowódca kohorty, setnik kohorty cesarskiej. I przybijają do pewnego tam miasta, do Sydonu. Tak. I tam jest taki świetny fragment, który o tym, który właśnie powiedziałeś o tym czynniku ludzkim. Rozumiem, że chcesz przeczytać.
A Juliusz, obszedłszy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby się zatroszczyli o niego.
Amen. Zobaczcie. Ten dowódca, setnik tego oddziału postępuje po ludzku. Postępuje nie po urzędowemu, nie jakoś z nienawiścią, nie tam z odwetem, z zemstą, żeby a jeszcze mu tam dołożę i tak dalej. Tylko on postępuje po ludzku, że tu mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim w policji, prokuraturze i w sądzie. Nie? I to jest, można powiedzieć, taka ostatnia bariera, bo wiecie, władza polityczna, partia, minister, ideologia, no to tu na to wiele nie mamy wpływu. Ale na to, co zrobi policjant, prokurator, sędzia, czy postąpi niegodziwie, czy uczciwie, a wręcz nawet, że tak powiem, ze współczuciem dla ofiary. Bo tu on wiedział dokładnie, że Paweł jest ofiarą systemu religijno-państwowego, a nie żadnym tam przestępcą, bo to i król, wcześniej można sobie przeczytać, że ten człowiek nic nie zrobił, jest niewinny. No ale odwołał się do Cezara, no to musimy go wysłać do Cezara. Ten czynnik ludzki jest kluczowy, dlatego mówimy, jeśli nie będziemy mieć moralnych ludzi w Polsce, to nie będziemy mieć moralnych policjantów, nie będziemy mieć moralnych prokuratorów, nie będziemy mieć moralnych sędziów. Czyli ten czynnik moralny, a można powiedzieć o moralności, kwalifikacje duchowe człowieka decydują. Moralność jest, można powiedzieć, tą czynną manifestacją jego głębi duchowej. Nie będziemy mieć ludzkich urzędników. Będziemy mieć złych ludzi na tych wszystkich urzędach.
I żadne wybory nic nie zmienią.
I żadne wybory tu nic nie zmienią, bo może być prawo dowolne, jeśli jest ludzki człowiek, to on dobrze zrobi, można powiedzieć. Zastosuje to prawo albo tam przymknie na niektóre rzeczy oko, wiecie, bo tam jest strajk włoski, na czym polega?
Wypełnianiu wszystkiego.
Że urzędnik nie przymyka oko na durne przepisy i wszystkie realizuje, nie?
I
wtedy wszystko staje. Normalnie nie może nic funkcjonować, nie? To jest strajk włoski, się tak nazywa. Czyli uczciwy, moralny policjant, urzędnik i tak dalej, to jest nasza ostatnia szansa. Dlatego musimy dbać o poziom moralny narodu. Dlatego musimy zmienić, bo już wiemy, że Kościół katolicki nie dał nam moralnego narodu. Dał naród upadły. Nie? Dlatego musimy zmienić ten punkt wyjścia. Nie z sakramentów, nie z biskupów i tak dalej, tylko z osobistej wiary, czyli zaufania Jezusowi Chrystusowi i z mądrości i moralnej siły z Pisma Świętego. Tak zrobiły państwa protestanckie. I tam mają uczciwych sędziów. Tam mają uczciwych sędziów naprawdę dużo jeszcze. Nie? Oczywiście wszystko się psuje, to ja nie mówię, że tam jest niebo. Nie? Ale w tych tematach sądowych zawsze polecam ten film Judge. To był czynnik ludzki.
Sędzia.
Gdyby ten sędzia nie miał wysokiego poziomu moralności, to on by se machnął ręką i łowił ryby.
Polecamy film Sędzia i wyniki sądy. Zobaczmy, jak zagłosowaliście. Dlaczego Ziobro dopuścił do ujawnienia danych ofiary Mariki? Przypadek 7%. Nagonka na ofiarę 81%, inaczej 12%.
No, ciekaw jestem inaczej, bo ja nie znajduję innego wytłumaczenia, jak to, że to z jednej strony ma być nagonka na tę osobę, a z drugiej strony jakiś taki efekt mrożący, jak w przypadku mojego procesu, żeby już inny pastor nie miał na tyle odwagi, żeby krytykować Kościół katolicki w sposób tak skuteczny, jak mi Bóg pozwolił to zrobić.
Zapraszamy na serwis informacyjny dziś o 17 i na dogrywkę o 18 w dogrywce.
Dogrywka dogrywką, ale ja jeszcze bym poprosił o pomysł dziś. Pokażę wam pewnego księdza. Dzisiaj rano, kto ogląda Pomyśl Dziś, to taki nasz poranny program, tam gdzieś koło 6 rano już się pojawia, to zobaczcie, co pewien zasłużony, nawet już błogosławiony, bo on już nie żyje, ale ma taki tytuł dość już ważny, że można się do niego modlić w Kościele katolickim. Ten ksiądz to by sobie wszystkie włosy powyrywał, jakby się dowiedział, że Kościół kazał się do niego modlić, nie? Ale zobaczcie, co ten Kościół powiedział o tym sporze katolicy, protestanci w sprawie zbawienia. Także to Pomyśl Dziś jeszcze poproszę, żeby wyjątkowo dziś dokleić.
Na koniec, tak?
Tak.
Dobrze. W dogrywce będziemy rozmawiać o sprawach zza oceanu. To za chwilę.
Czyli z Kanady.
Zza Oceanu Atlantyckiego, tak?
No tak.
W Kanadzie.
Czyli bo wczoraj mieliśmy dyskusję z naszą korespondentką z Nowego Jorku, czyli ze Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj będzie o skandalu w Kanadzie. Skandalu wśród Polonii w Kanadzie.
Skandal wśród Polonii w Kanadzie, także zachęcamy do oglądania też dogrywki.
A przy okazji
Polonię z Kanady, z USA też oczywiście można, właściwie można zewsząd, ale będzie wydarzenie w Kanadzie, wydarzenie Kościół a Wojna 20 sierpnia, to jest niedziela, o godzinie 16 w Calgary, Polish Canadian Cultural Center.
Część Calgary. Naszej redakcji zawita aż tak daleko, także już powiadamiajcie swoich znajomych z zachodniej Kanady, żeby przyjechali spotkać się z kimś od nas. A kto tam pojedzie, no to będziemy dawkować, tak? Niech niespodzianka, że tak powiem, żyje. Oczywiście będziemy was informować też o innych spotkaniach, bo to jest główne spotkanie, a przedstawiciele naszej redakcji będą tam no, trochę dłużej, także będzie można też się prywatnie spotkać. Piszcie na kontakt @idzpodprat, czyli Idź Pod Prąd bez polskich znaków, idzpodprat.pl, jeśli byście się chcieli spotkać z kimś z nas.
W Kanadzie.
Ale piszcie też, jakbyście chcieli w Lublinie czy w Warszawie, to też.
Ale teraz szczególna okazja w najbliższym czasie w Kanadzie. Ten program, jak i wszystkie nasze programy, są dzięki waszemu wsparciu. Je oglądacie. Co miesiąc staramy się mieć 1000 wpłacających, 1000 gitar. Aktualnie jest już 130.
Wow, to dobrze, dobrze idzie. Nie? Mieliśmy taką zadyszkę wakacyjną. Niektórzy to tłumaczą, że no, ktoś się tam trochę spóźnił i jak wpłacić ostatniego dnia po 15, to wtedy zalicza na następny miesiąc. Nie? Stąd początek mamy tak świetny, bo może właśnie część nie zdążyła w poprzednim miesiącu. Ale no, to by znaczyło, że te 1000 gitar ciągle nam gra.
Może tak być. Zobaczymy na koniec sierpnia, a może wcześniej niż na koniec. Także zachęcamy do wspierania telewizji Idź Pod Prąd. Szczegóły na stronie idzpodprąd.pl/wsparcie. Tam numery kont i innych form wsparcia. Dogrywka o 18, o 17 jeszcze serwis informacyjny. Dziś naszym gościem była prokurator Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia i redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo i zapraszam na dogrywkę o skandalu w Kanadzie. Też podobne klimaty.
Do zobaczenia.
Dla mnie to absolutna sensacja, która jeszcze do Polaków nie dotarła. Ksiądz, który został nawet wyniesiony na ołtarze, nazwany błogosławionym, w rzeczywistości obnażył kłamstwo podstawowej doktryny katolickiej o zbawieniu. Że na zbawienie człowiek sobie może zasłużyć przez dobre uczynki, chodzenie do kościoła czy sakramenty. Zobaczcie, żeby nie było, że to ja wam mówię. Ksiądz Blachnicki mówi, że to protestanci mają rację w sprawie zbawienia.
Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna i my katolicy nie możemy głosić innej nauki.